Drodzy, braterstwo, tak na początku zechcę powiedzieć, że braterstwo tak tego nie widzą, bo widzą mnie tutaj na ekranie. Zapewne widać, że stoję, więc potrzebowałem mojego laptopa na czymś postawić, żeby był wystarczająco wysoko. Tak więc dzięki temu, że musiałem go podnieść, wykład jest bardzo mocno oparty na literaturze biblijnej, bowiem opiera się na 12 opasłych tomach teraźniejszej prawdy, na których stoi laptop, przez który się łączę z braterstwem. A temat, który zechcę z braterstwem przedstawić, to właśnie, chociaż tutaj tak opieram się na tomach, opasłych tomach teraźniejszej prawdy, to będzie bardziej oparty na pismach brata Russella, bo już brat Russell o tym pisał w Strażnicach i zatytułowany jest Rzeki wody żywej z wnętrza ludu Bożego. Rzeki wody żywej z wnętrza ludu Bożego. I tutaj szczególnie interesują nas słowa naszego Pana, zapisane w Ewangelii Jana w 37 i 38 wersecie. Gdzie gdybyśmy się udali, to przeczytamy tam takie słowa. A w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Tak brzmią te wersety. Nas tutaj szczególnie interesują te rzeki wody żywej z wnętrza ludu Bożego. W jaki sposób to te rzeki wody żywej mogą popłynąć z wnętrza ludu Bożego, bowiem jak wiemy, rzeki wypływają najczęściej z jakichś górskich źródeł, gdzieś z ziemi wypływają, ale nie z wnętrza ludzi, co nasz Pan chciał przez to powiedzieć. Są to słowa zapisane w 7 rozdziale Ewangelii Jana, który ogólnie opisuje obchodzenie święta namiotów. I słowa naszego Pana są opisane, zostały wypowiedziane właśnie w kontekście obchodów święta namiotów, jakie Izraelici wówczas obchodzili. Wśród Żydów były trzy wielkie święta, podczas których pobożni Żydzi pielgrzymowali do Jeruzalem. Było to święto Paschy, zwane też świętem przejścia, było też to święto tygodni, zwane inaczej pięćdziesiątnicą i było też święto namiotów, o którym ja tutaj wspominam, które także znane jest jako święto szałasów, święto kuczek, albo jako kuczki, albo nawet jako święto Sukkot. W Biblii Gdańskiej było nazywane świętem kuczek i nigdy, jak gdzie byłem dzieckiem i słyszałem o tym, jak bracia cytowali Biblię lub jak mówili wykłady, nie miałem zielonego pojęcia, co te kuczki oznaczają. To słowo wydawało mi się zupełnie obce w języku polskim, a okazuje się, że to słowo hebrajskie sukka, słowo oznacza właśnie namiot szałas i od w staropolskim języku było słowo kucza, które właśnie oznaczało szałas, chata i z tego się wzięło to słowo kuczka, ale które sądzę, że dzisiaj jest współczesnym Polakom nie bardzo znane, dlatego będziemy używali terminu święto namiotów, nie święto kuczek. Było to święto, które w Izraelu było obchodzone od 15 do 22 Tishri, czyli tego 7 miesiąca roku, który mniej więcej się rozpoczynał około 1 października, chociaż tam są spore przesunięcia, jak wiemy, ze względu na to, że Żydzi tutaj wyliczali to wszystko w oparciu o czas księżycowy, o miesiąc księżycowy, dlatego to w każdym roku jest inaczej. I tak na przykład to święto namiotów w zeszłym roku, tygodniowe święto trwało od 13 do 20 października, a najbliższe, jakie niebawem będzie, będzie od 2 października do 9 października w tym roku. Święto Szałasów, tak więc święto Szałasów miało przypominać Żydom o czasach ich wędrówki, po tym jak wyszli z Egiptu i wędrowali do ziemi obiecanej, kiedy to no, mieszkali w namiotach czy w szałasach, nie mieli w każdym bądź razie trwałych domów wtedy. I właśnie to święto ma im przypominać, bo w trakcie święta namiotów to praktykujący Żydzi właśnie w tych świętach jedzą posiłki, przyjmują gości, czy jak gdyby na tydzień czasu znowu zaczynają mieszkać tak, no jak wędrowcy, jak nomadzi zamieszkują po to właśnie, żeby sobie przypomnieć, jak to kiedyś było, kiedy wyszli z Egiptu. Tutaj opis takiego obchodzenia święta w przeszłości w narodzie izraelskim chciałbym teraz przeczytać. Tutaj będę cytował Edersheima, który był XIX-wiecznym uczonym pochodzenia żydowskiego. Przeszedł na chrześcijaństwo, ale był uczonym biblistą. Najbardziej znany jest z książki, którą napisał pod tytułem Życie i czasy Jezusa Mesjasza. Bardzo grube, ponad 1000 stron liczące dzieło. I on właśnie pisze tak odnośnie święta namiotów. W Jerozolimie wszędzie ustawiano kuczki, czyli te namioty, na dziedzińcu i na dachu domów, na ulicy i skwerze. Te altanki, czyli kuczki, budowano z gałęzi drzew oliwnego, palmowego, mirtowego, sosnowego, wierzbowego itd. Nikt wtedy nie mieszkał w domu, bo wszyscy przebywali w kuczkach. Wszyscy ludzie z miasta i tłumy z reszty kraju. O wszelkich różnicach klasowych, pozycji społecznej, wszelkich różnicach między bogatymi i biednymi na jakiś czas zapominano, gdy każdy mieszkał w takim samym mieszkaniu jak jego bliźni. Każdego poranka radosna procesja z muzyką udawała się w kierunku sadzawki Syloe, z której nabierano wody do złotego dzbana, wylewanej następnie na ołtarz pośród okrzyków Alleluja. Nocą 4 złote kandelabry, każdy z 4 złotymi czarami, płonęły w centrum dziedzińca, a światło emanujące z nich było widoczne w całym mieście. Wokół tych świateł pobożni mężczyźni z płonącymi pochodniami w ręku tańczyli przed tłumem, śpiewając hymny i pieśni chwały, a lewici zajmujący stanowisko na 15 stopniach prowadzących do dziedzińca niewiast świątyni, odpowiadający 15 psalmom stopniom, akompaniowali pieśnią na instrumentach muzycznych. I to taka dygresja od tego cytatu. Te psalmy stopni to psalmy od 120 do 133, które właśnie rozpoczynają się od stwierdzenia pieśń stopni. Tak? Mamy tutaj to właśnie to pieśni śpiewane, psalmy śpiewane przez lewitów stojących na tych kolejnych stopniach schodów wiodących do świątyni. I wracam do cytatu. Iluminacja świątyni była symbolem światła, jakie miało rozchodzić się z świątyni w ciemną noc pogaństwa. A gdy tylko ukazał się pierwszy promień poranka, trąbienie przez kapłanów srebrne trąby symbolizowało armię Boga zbliżającą się z uroczystym dźwiękiem trąb i nawoływań, by obudzić śpiących i wyrazić uroczysty protest przeciwko pogaństwu. Tyle w cytacie. Ostatniego wieczoru owego święta, kiedy właśnie to wspaniałe światło tej wielkiej iluminacji, tego wielkiego oświetlenia z tych kandelabrów przygasało, nasz Pan postanowił wykorzystać to, co Żydzi obchodzili, różne te właśnie zwyczaje i ceremonie, do podania pewnych głębszych prawd. Więc kto wielkie światło, którym się zachwycali, gasło, bo święto się już kończyło, to prawdopodobnie wtedy nasz Pan wypowiedział słowa zapisane w Ewangelii Jana, 8 rozdziale, a w wersecie 12, ja jestem światłością świata. To wy tutaj macie to oświetlenie i spodziewacie się, że z waszej tej świątyni, z miasta, to światło pójdzie na cały świat, do narodów pogańskich, a tymczasem to jest tylko symbol, to jest figura, zapowiedź, cień przyszłych wydarzeń. Natomiast rzeczywistością jestem ja. Ja jestem światłością świata. Nasz Pan tutaj im odpowiedział, zwracając uwagę na to, co jest rzeczywistością, co ma świecić wiecznie i rozświetlać nie tylko świątynię i miasto, ale cały świat. Święto, tak jak wspominałem już o tym, było świętem 7-dniowym, a ostatni z tych 7 dni był nazywany Dniem Wielkim, szczególnie uroczystym. Podczas tego dnia cały ceremoniał świąteczny oraz radość osiągały punkt kulminacyjny i ponownie cytuję Edersheima. Według tradycji żydowskiej słup obłoku w dzień, a ognia w nocy, symbolizujący obecność Boga i jego kierownictwo, po raz pierwszy ukazał się Izraelowi 15 Tiszli, w pierwszy dzień święta. Tego dnia według podania Mojżesz zszedł z góry i ogłosił ludowi, iż przybytek Boga ma być wystawiony pośród niego. Zwracamy uwagę na to, że poświęcenie świątyni Salomona i ukazanie się w niej chwały Szekinach miało miejsce w to święto. Ostatni wielki dzień święta był punktem kulminacyjnym całej tej symboliki. Wcześnie rano ludzie z rajskim jabłkiem, czyli pomarańczą, w lewej ręce i z gałązkami w prawej maszerowali przy dźwiękach muzyki w procesji, na której czele szedł kapłan niosący złoty dzban, by do niego naczerpać wody z sadawki Syloe, leżącej na południe od świątyni. Kapłan, nabrawszy z tej sadzawki wody do złotego dzbana, udawał się z powrotem na dziedziniec świątyni pośród okrzyków tłumu i dźwięku cymbałów oraz trąb. Czas jego powrotu był tak ustalony, by przybył razem z procesją w momencie, gdy inni kapłani kładli kawałki ofiary na ołtarz całopalenia przy końcu składania zwyczajowych ofiar. Podczas każdego z tych 7 dni kapłani obchodzili ołtarz wokoło, mówiąc: o teraz więc dokonaj zbawienia, Jah, o Jah daj pomyślność. 7 dnia jednak okrążali ołtarz 7 razy. Pamiętając, że mury Jerycha upadły w podobnych okolicznościach, przewidywali bowiem, że wskutek bezpośredniego działania Boga mury pogaństwa upadną przed Jahwe i świat będzie leżał otworem przed jego ludem, który go posiądzie. Potem woda wypełniająca złoty dzban była wylewana na ołtarz. Ceremonię tę uważano za bardzo ważną i najwyraźniej symbolizowała wylanie Ducha Świętego. Natychmiast po wylaniu tej wody śpiewano pieśń Alleluja. Składała się ona z psalmów od 113 do 118. Śpiewano je na przemian z odpowiedziami przy akompaniamencie fletu. Kiedy lewici zaintonowali pierwszą linię psalmu, lud ją powtarzał, a na każdą następną linię odpowiadał Alelujah, czyli wysławiajcie Pana. Następnie lewici 3-krotnie deli w srebrne trąby. I to jest właśnie święto, które jest opisywane w 7 rozdziale Ewangelii Jana. Święto namiotów, teraz trochę więcej wiemy na temat tego, jak ono wśród Żydów wyglądało. Będzie nam łatwiej zrozumieć, jak niektóre jego elementy nasz Pan wybrał do ukazania pewnych bardzo głębokich prawd, które wtedy szczególnie były rozumiane, miały stać się dopiero prawdą na czasie w przyszłości. Więc było to ostatnie święto namiotów, w którym brał nasz udział, na którym brał nasz Pan udział, 6 miesięcy przed jego śmiercią to miało miejsce. I tak jak czytamy w 1 wersecie 7 rozdziału, to nasz Pan nie chciał przybywać w Judei, bo Żydzi szukali sposobności, by go zabić. I tam jakbyśmy przeczytali pierwsze kilkanaście wersetów 7 rozdziału Ewangelii Jana, to tam zobaczymy to, jak rodzina naszego Pana, cielesna rodzina naszego Pana namawiała go, żeby właśnie poszedł na święto do Jerozolimy, a nasz Pan tutaj nie przebywał już od jakiegoś czasu w Judei, wiedząc o tym, że chcą go Żydzi zabić, że takie plany są podejmowane i nie poszedł razem ze swoją rodziną na to święto. A wśród narodu izraelskiego bardzo wielu się zastanawiało, czy Jezus przyjdzie na święto, czy nie przyjdzie na święto, bowiem wydaje się, że część przynajmniej z ludzi wiedziała o tym, że są plany, żeby pozbawić go życia, bo jakbyśmy zobaczyli jesteśmy w 7 rozdziale cały czas, do 25 wersetu, to gdy nasz Pan ostatecznie się pojawił, bo nasz Pan przyszedł po połowie tego święta, święto przypominam było tygodniowe, to niektórzy zobaczywszy go mieli taką reakcję. Wtedy niektórzy z mieszkańców Jerozolimy zaczęli się zastanawiać, czyż to nie jest ten, którego próbują zabić? Co pokazuje nam, że to ta intencje władz żydowskich, starszyzny żydowskiej nie były całkowicie nieznane, skoro taki był komentarz tutaj Izraelitów, którzy po zobaczeniu, usłyszeniu naszego Pana dziwili się, że on tutaj swobodnie przemawia, a przecież to jest ten, którego chcieli zabić, bo takie plany były. Tutaj jeszcze możemy taką rzecz zauważyć, że chociaż nasz Pan zdawał sobie sprawę z tego, że znajduje się pod boską opatrznością, to dopóki nie nadejdzie jego godzina, jego śmierci, nic mu się nie stanie, to nie kusił opatrzności niepotrzebnym stawaniem niebezpieczeństwu na drodze, ale raczej starał się dostosowywać swoje postępowanie do istniejących warunków. Dlatego też na przykład nie przybył na samym początku święta do Jerozolimy, tylko bardziej pod jego koniec się tam pojawił, po to, żeby nie wzbudzać negatywnych reakcji zbyt szybko i po to zresztą, żeby mógł w ostatni dzień święta wygłosić główne prawdy, kiedy to będzie najbardziej stosowny moment na ich wygłoszenie. Takie też postępowanie, by dostosowywać się do warunków, nasz Pan zalecał swoim uczniom, mówiąc, że gdy będą was prześladować w jednym mieście, to uciekajcie do drugiego. Nie mówił o tym, żeby koniecznie zostać w tym mieście, że trzeba dokończyć tutaj dzieła głoszenia, tylko mówił, uciekajcie do drugiego. A wiemy z praktyki apostolskiej, zapisanej w dziełach apostolskich, że apostołowie dokładnie tak postępowali. Gdy powstawał opór, sprzeciwy, prześladowania, gdy się miasto całe zburzyło, to bracia najczęściej wysyłali ich do innej miejscowości, żeby opuścili to miejsce, gdzie jest dla nich niebezpiecznie, gdzie jest duże zagrożenie. Tak więc to, że nasz Pan opóźnił swoje przyjście na święto, wcale nie przyniosło szkody popularności jego nauk, a można by powiedzieć, że tym bardziej wzbudziło zainteresowanie. Bo wyobraźmy sobie tą sytuację. Do Jerozolimy przychodzą Żydzi z całego kraju i szukają naszego Pana, rozglądają się, gdzie jest i rozmawiają o sobie, tak jak zresztą czytamy to w 11 i 12 wersecie, że Żydzi zaś szukali go w czasie święta i pytali, gdzie on jest, a wśród tłumów wiele mówiono o nim. Jedni powiadali, dobry jest, inni zaś mówili przeciwnie, przecież lud zwodzi, więc rozmowy na temat jego nauk były toczone, Żydzi się dzielili tym, co wiedzieli, że ja słyszałem, że głosi to, albo że dokonał takiego cudu, a ktoś, kto przyszedł z innego miejscowości, mówi, a ja widziałem, czy słyszałem coś innego i tym sposobem narastało oczekiwanie na przyjście naszego Pana, na zobaczenie Go, na usłyszenie Jego nauk i lud był tym lepiej przygotowany na to. Tak więc pod koniec tego świątecznego tygodnia nasz Pan w końcu pojawia się na święcie, natychmiast udaje się do świątyni i była to stosowna chwila, bowiem lud wtedy przeżywał szczyt swoich uczuć religijnych, które tak podczas święta narastały aż do tego punktu kulminacyjnego w ostatnim dniu, w tym właśnie wielkim dniu święta, a Jezus chciał to wykorzystać, by zwrócić im uwagę na duchowe znaczenie różnych symboli, jakie były przez nich praktykowane. Więc przy końcu wylewania wody na ołtarz ze złotego dzbania, bo tym się kończyła ta procesja, kiedy to tłumy w tamtejszym ciepłym klimacie z pewnością odczuwają pragnienie, które jest jeszcze potęgowane widokiem lejącej się wody, to nasz Pan właśnie wypowiedział te słowa zapisane w 37 i 38 wersecie, ta kwintesencja naszej lekcji, gdzie właśnie czytamy werset 37 i 38 siódmego rozdziału. A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Takie słowa Pan wypowiedział, na pewno przynajmniej częściowo niezrozumiałe przez jego słuchaczy, ale nasz Pan chciał tutaj zawrzeć tutaj w tym jakieś głębsze lekcje. Więc tutaj mamy tak, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, mówi nasz Pan. O jakim pragnieniu on tutaj mówi? No wszyscy wiemy, czym jest naturalne pragnienie, łaknienie wody, ale nasz Pan często to właśnie naturalne pragnienie, łaknienie przenosił na poziom trochę wyższy. Mówił o innych pragnieniach i tęsknotach ludzkiej natury, które muszą zostać zaspokojone. Mówił o takich pragnieniach jak pragnienie odpoczynku, pokoju, radości, społeczności. To o takich właśnie pragnieniach głównie nasz Pan mówił, nie o braku literalnej wody i o literalnym pragnieniu. Gdy nasz Pan mówił, że błogosławieni, którzy łakną i pragną, to dodawał, że sprawiedliwości i wszystkiego tego, co się z tym wiąże, a nie błogosławieni są ci, którzy cierpią na niedobór wody. Tak jak wiemy przez całą historię ludzkości, liczni ludzie cierpieli i po dzień dzisiejszy przynajmniej setki milionów ludzi zmagają się z niedoborem wody, tak więc to błogosławieństwo obiecane jest nie dla takich, którzy cierpią literalny niedobór wody, tylko dla tych, którzy pragną tych właśnie wyższych rzeczy, pragną i łakną wyższych rzeczy, które może dać nasz Pan. Ci, którzy takich wyższych pragnień nie mają, no to nie otrzymają od Pana tych błogosławieństw, bo nasz Pan mówi tylko, że jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. i wcale nie miał na myśli literalnej wody, że wszystkich tych, którzy w gorącym klimacie w upalny dzień są spragnieni i chętnie by się wody napili, to nasz Pan wcale nie chodził tutaj z cysternie, nie miał osiołka, który by ciągnął cysternę z wodą i tutaj wszystkich napajał, tylko nasz Pan oferował coś zupełnie innego i to właśnie do tych, którzy te wyższe rzeczy pragnęli i łaknęli, zwraca się teraz nasz Pan. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Tak więc w obecnym wieku nasz Pan poszukuje takich, którzy pragną tych wyższych rzeczy i to tacy otrzymują od naszego Pana tą właśnie pociechę, ukojenie, odpoczynek, pokój ducha, rzeczy, których nikt nie może im inny dać i nikt nie może też im tych rzeczy zabrać. To były wersety 37-38, a w 39 wersecie, jak zaraz zobaczymy, to będziemy widzieli, jak apostoł tutaj, Jan, komentuje wypowiedź naszego Pana, bo 39 werset jest komentarzem. Czytamy. To zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Czyli tu apostoł Jan wyjaśnia pierwszą część ze słów naszego Pana, czyli tą część, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. To miał tutaj, mówi apostoł Jan, że mówił o Duchu Świętym, który nie został jeszcze zesłany. No wiemy, że nie został zesłany, bo dopiero po śmierci naszego Pana w dzień Pięćdziesiątnicy stąpił na Kościół, więc wtedy rzeczywiście nie był jeszcze zesłany. I to to, co przynosił ze sobą Duch Święty, miało być właśnie tym, co miało napoić tych, którzy mieli te wyższe pragnienia. I otrzymanie Ducha Prawdy oraz Ducha, jakiego z niej wynika, bo to, co właśnie apostołowie wtedy otrzymali, tak, przy spodzeniu z Ducha, to wiemy, że otrzymali też pewne zdolności do tego, by mogli rozwijać się w boskie stworzenia, ale to, co wtedy otrzymali, to było zrozumienie prawdy wielu rzeczy, które wcześniej Jezus im mówił, ale nie byli w stanie wcześniej tego zrozumieć, nie byli być może nawet w stanie dokładnie zapamiętać tych rzeczy. Zresztą nasz Pan taki mówił, że On wyśle im Pocieszyciela, wyśle im Ducha Świętego i On przypomni im o wszystkich rzeczach, o których On im mówił i da im zrozumienie tych rzeczy. I właśnie to jest ten napój, który oferuje nasz Pan tym, którzy pragną. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Bo ten napój trzeba przyjść do naszego Pana i dopiero wtedy można się nim nasycić. Więc to prawda z jej duchem, z tym właśnie duchem, usposobieniem, jakie jest typowe dla prawdy, jakie prawda Boża kształtuje w człowieku, jest tym, co nasyca, zadowala, sprawia, że ktoś nie odczuwa bólu, smutku wynikającego z nieosiągniętych, niezrealizowanych swoich pragnień, bo człowiek cielesny ma swoje własne pragnienia i większości ludzi się nie udaje najczęściej zrealizować bardzo wielu swoich pragnień w życiu, bo raz, że są często one nierealistyczne, a czasami przeciwieństwa się sprzęgają przeciwko nim, choroby cielesne uniemożliwiają, warunki zewnętrzne, recesje, kryzysy ogólnoświatowe uniemożliwiają wielu ludziom zrealizowanie ich planów, tak to doświadczamy nawet w obecnym czasie pewnego rodzaju kryzys wywołany epidemią, więc takowi ludzie czują wtedy smutek, rozgoryczenie, bo ich plany nie zostały zrealizowane. Ale nasz Pan mówi, że tym, którzy pragną tych rzeczy, które On ma do zaoferowania, to o takowi się nasycą tym i On to im da i jest to niezależne od warunków zewnętrznych, od kryzysów na świecie, od przeciwności, jakie mogą się tutaj przeciwko komuś pojawić przeciwności w czyimś życiu, od wrogów, nieprzyjaciół, którzy chcieliby to zablokować. Tego ukojenia, tego pokoju Bożego, o którym apostoł pisał później, że przewyższa ludzki rozum, tego nikt nie może odebrać człowiekowi, tylko samemu można coś takiego stracić po zerwaniu swojej łączności z Bogiem, z Jezusem poprzez swoją niewierność, ale dopóki chrześcijanin jest wierny, to nikt mu tego w stanie nie jest zabrać, więc on się nasyca, jest napojony i nie czuje pragnienia, czegoś, co by go nasyciło, a wielu ludzi właśnie, może nie aż tak wielu, bo większość ludzi zadowala się tymi właśnie nędznymi rzeczami, jakie są oferowane w tym świecie z powodu upadku moralnego, umysłowego i fizycznego i religijnego. Tutaj chyba należałoby podkreślić ten ostatni. Większość ludzi jest zadowolona z tego, co z tych marnych rzeczy, jakie oferuje ten świat i za nimi się ugania, nie odczuwając na żadnych wyższych pragnień, ale jest pewna grupa wśród ludzi, która nie jest zadowolona, która szuka odpowiedzi na różne dręczące ich pytania, ludzi, których nie cieszy to, że nie wystarcza im do szczęścia i do pokoju w życiu to, że mają co jeść, mają się czym przyodziać, albo to, że żyją sobie wygodnie i dostatnie, bo urodzili się w bogatym kraju i to jeszcze w tej części społeczeństwa, której się dobrze powodzi i są w życiu ustawieni i na wszystko mogą sobie pozwolić. Są tacy, którzy szukają odpowiedzi, które mają wyjaśnić zło na świecie, niesprawiedliwość, jaka panuje wśród ludzi i tacy ludzie nie odczuwają ukojenia w swoim życiu. Tacy mogą zostać ukojeni dopiero przez naszego Pana i przez to, co nasz Pan ma do zaoferowania poprzez swojego Ducha Prawdy, Ducha Bożego, które nasz Pan oferuje. Ci, którzy nie mają takich wyższych pragnień, dla których ta nędza w tym świecie jest wystarczająca, no to są ludzie, nad którymi nasz Pan zamierza pracować w wieku tysiąclecia. W wieku Ewangelii, a pod pewnymi względami, dość istotnymi zresztą, wiek Ewangelii wciąż trwa, bo wciąż jest panowanie grzechu i zła, wciąż nie jest tutaj to, co nazywaliśmy kiedyś gościńcem świątobliwości, wciąż nie jest otworzone. Ta droga święta nie jest otworzona i proces restytucji Królestwa Boże na ziemi w postaci rządów naszego Pana, sprawiedliwych rządów, wciąż się nie zaczęło, więc pod wieloma względami panują warunki wielu wieku Ewangelii. W wieku Ewangelii nasz Pan właśnie poszukuje tych, którzy łakną i pragną lepszych rzeczy. Tych, którzy nie zadowalają się tymi nędznymi rzeczami, które są obecnie do zaoferowania, to takim proponuje nasycenie ich pragnień. Oczywiście pełne nasycenie będzie dla członków Kościoła to w pierwszym zmartwychwstaniu. Tak jak to zresztą psalm zapowiadał, gdy się odsusę, nasycony będę obrazem obliczności Twojej. Dla nas to pełne nasycenie będzie wtedy, kiedy osiągniemy doskonałość w naszym ciele, czyli gdzieś tam jakiś spory czas po rozpoczęciu ziemskiej fazy Królestwa Bożego, kiedy będziemy mogli w pełni właśnie zrozumieć, czym jest doskonałość na ludzkim poziomie, bowiem będziemy jej posiadaczami. Wtedy dopiero. I to jest właśnie pierwsza część tego słów naszego Pana. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A druga część mówi nam, że kto wierzy we mnie, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Cóż nasz Pan chciał przez to powiedzieć? No nikt z nas nie spodziewa się, że jakaś literalna rzeka z kogokolwiek z nas wypłynie, no bo ludzie nie są stworzeni do tego, żeby z nich rzeki wypływały. To jak już wspominałem wcześniej, geograficznie, czy przy użyciu jakiejś innej dziedziny wiedzy jest wyjaśnione, w jaki sposób powstają literalne rzeki i w każdym razie nie powstają z ludzi do tego. Te słowa się jeszcze w ogóle nie wypełniły, te słowa należą wciąż do, ich wypełnienie należy do przyszłości, bo te słowa, że jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, to już się zaczęły wypełniać wtedy wśród tych, którzy słuchali naszego Pana, a w pełnej mierze od dnia Pięćdziesiątnicy poprzez proces spładzania z Ducha Świętego się zaczęły wypełniać i wypełniały się przez cały wiek Ewangelii i wypełniają się obecnie też, bo zdobycie Ducha Prawdy i Ducha Zniewykańczającego także jest możliwe w pewnej mierze dla tych, którzy nie są spłodzeni z ducha, tak jak my obecnie nie jesteśmy spłodzeni z ducha. To, że nie jesteśmy spłodzeni z ducha, uniemożliwia nam tutaj nabywanie tego ducha w takiej mierze, jaki jest potrzebny dla życia na boskim poziomie istnienia, ale duch Boży jest też przewidziana pewna miara dla natury ludzkiej, że człowiek takiego ducha powinien posiadać i to, co jest możliwe dla natury ludzkiej, możemy nabywać nawet bez spłodzenia z ducha, nie tylko możemy, musimy, bo pewna miara jest nawet konieczna do tego, żeby życie wieczne na jakie utrzymać kiedykolwiek. Klasa restytucyjna też będzie musiała sporą miarę Ducha Bożego, tyle ile jest właściwe i stosowne dla natury ludzkiej osiągnąć, bo nikt, kto nie osiągnie tego właśnie minimum, nie będzie mógł otrzymać życia wiecznego na całą wieczność, więc my także nabywamy tego ducha. Także jeżeli przyszliśmy do naszego Pana i nie zadowalamy się, to oznacza, że no nie byliśmy zadowoleni z tych rzeczy, których pragnie ten świat. Niektórzy z nas dostali, że tak powiem, te rzeczy w prezencie od swoich rodziców, bo urodzili się w takich rodzinach, w których rodzice znali te rzeczy i przekazywali im od dzieciństwa, ale ci, którzy dochodzili od zewnątrz, to czasami pokonywali długą i trudną drogę, szukając ukojenia, szukając odpowiedzi. Tu mi się przypomina brat Robert, którego wszyscy z przeszłości pamiętamy. Mam na myśli tego angielskiego brata Roberta, nie amerykańskiego brata Roberta akurat. I on tak miał taką bardzo, miał długą drogę, bo on się wprawdzie nie urodził, tylko się urodził w zwykłej rodzinie anglikańskiej w Anglii i szukał przez sporo lat swojego dorosłego życia, szukał odpowiedzi i to najpierw szukał wśród tego, co oferuje ten świat, w różnego rodzaju filozofiach tego świata, szukał wyjaśnienia sensu życia człowieka i celu życia człowieka na ziemi i czegoś, co by potrafiło zharmonizować, w jaki sposób to wszystko, co się dzieje na tej ziemi, wyjaśnić te rzeczy i żadna z tych filozofii politycznych i społecznych i wszelkich innych, które przebadał, tak jak to kiedyś sam określał, czytał książki tak, że aż oczy mu się malutkie robiły, bo tak tyle godzin spędził na czytaniu różnych książek właśnie, żeby szukać, znaleźć odpowiedź na to, a dopiero tą odpowiedź znalazł w literaturze prawdy, dopiero wtedy, kiedy Bóg uznał, że jest już stosownie przygotowany i skruszony tym, że nigdzie nie może znaleźć ukojenia, a tyle lat już poświęcił, szukając i w książkach, a on pamiętam też wspominał o tym, że tak i wśród mądrych tego świata też szukał tej odpowiedzi, wśród profesorów na uniwersytetach, których zadręczał swoimi pytaniami na temat sensu tego wszystkiego. Także tak pamiętam, że w jednym ze swoich wykładów wspominał o tym, że tak mieli go już serdecznie dość, że jak się zbliżał korytarzem, to profesorowie w swoich gabinetach gasili światło i udawali, że ich nie ma w tym gabinecie, żeby nie przyszedł, bo on nie zadawalał się byle jaką odpowiedzią. Coś mu ktoś odpowiedział, to on wtedy drążył i wtedy wychodziło na to, że ci, którzy mieli się za mądrych ludzi, nie potrafili udzielić mądrej odpowiedzi. A żaden człowiek, a zwłaszcza żaden profesor, który uważa się za mądrego i mędrca, nie lubi, żeby ktoś mu pokazywał, że nie wie, że tak naprawdę nie wie, bo on właśnie po to jest, żeby wiedział. To zwykły człowiek na ulicy może nie wiedzieć, ale nie ten, który jest profesorem na uniwersytecie, tak jak pamiętam z jeszcze innej książki, innego człowieka, który był zszokowany tym, jak na temat zadał pytanie profesorowi teologii na temat istnienia Boga. Czy Bóg istnieje, czy nie? No i ten profesor mu odpowiedział, że nie wie. I on był taki zszokowany tym, bo taką odpowiedź mógłby przyjąć od człowieka na ulicy przypadkowego, ale nie od profesora teologii. Taką odpowiedź to jest ktoś, który powinien znać odpowiedź na takie pytanie. Więc takowi ludzie nie lubią takich pytań. Ale to odeszliśmy w dygresję tutaj po to, żeby pokazać, że są ludzie na tym świecie, którzy mają wyższe pragnienia, nie ograniczają się w swoim życiu do niższych, egzystencjonalnych wyłącznie pragnień i nie cieszy ich tylko to, że mają wygodne i przyjemne życie sami, tylko szukają czegoś więcej. To są ludzie, którzy prędzej czy później Bóg wyłapie i przyprowadzi do siebie, do swojej prawdy, do takiej miary prawdy, jaką uzna za stosowne. I takowi właśnie przychodzą do Pana i piją, i uzyskują to ukojenie. Ale teraz jesteśmy przy tym fragmencie, że z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Te słowa się wtedy nie wypełniły, bo za życia naszego Pana, czy nawet w dzień Pięćdziesiątnicy, bowiem w dzień Pięćdziesiątnicy to jego naśladowcy zaledwie zaczęli pić z duchowych praw, które łączących ich w jedno ciało, składające się z wielu członków, których głową jest Jezus. To dopiero w wieku tysiąclecia z tego ciała będzie płynął strumień wody życia, błogosławiący cały świat. Woda życia przedstawia prawdę, a nie przebrana jej ilość, czyli wielka ilość prawdy pochodzącej z ust pańskich, z ust uwielbionego Kościoła, będzie strumieniem dopływającym do każdego. I wówczas w tysiącleciu wypełnią się słowa zapisane przez proroków Starego Testamentu, i Habakuka, i Izajasza, którzy pisali tak: ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione, i ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Wtedy te słowa się wypełnią, dopiero wtedy to, że popłyną rzeki wody żywej z wnętrza jego. Ci, którzy się uświęcali w wieku Ewangelii, byli wiernymi członkami Kościoła, to i sami pili ze strumienia wody życia w wieku Ewangelii, to w wieku tysiąclecia staną się źródłem wytyskującym ku żywotowi wiecznemu dla innych. Przy tej okazji warto by zwrócić uwagę na słowa naszego Pana zapisane w Ewangelii Jana, 4 rozdziale, a 14 wersecie, gdzie czytamy, że kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Podobne słowa. Tutaj w 7 rozdziale nasz Pan mówi, że z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej, a w 4 rozdziale, gdy rozmawiał z Samarytanką, to mówił, że stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Tak w ogóle ta rozmowa naszego Pana z Samarytanką to bardzo ciekawa rozmowa w swojej pierwszej części, bo nasz Pan mówi o jednym, a Samarytanka swoje o jednym. I nasz Pan mówi do niej i zupełnie się nie przejmuje tym, że ona nie pojmuje, o czym on mówi. On mówi o wodzie życia, on mówi o prawdzie dającej zbawienie i życie wieczne, a ona mówi ciągle o literalnej wodzie, którą można z tej studni, która tam jest, naczerpać, i to aż wręcz w pewnym momencie śmiesznie wygląda, ale na koniec nasz Pan daje jej zrozumieć, znaczy daje zrozumieć wprost, mówi, kim jest i czym jest to, co oferuje, i wtedy dochodzi do porozumienia. Tak więc nasz Pan, jak tutaj mówi, że tej wody, której on da, że nie będzie nikt pragnął na wieki, to ktoś, kto przyjmie jego wodę, czyli jego prawdę, to nie będzie cierpiał właśnie łaknienia, nie będzie cierpiał braków, że, bo nic innego nie da mu takiego pełnego ukojenia i zadowolenia. Żadne ludzkie filozofie, żadne ludzkie wymysły nie dadzą takiego pokoju i ukojenia, jaką daje prawda Boża. I tak więc trwanie w tej prawdzie prowadzi do uzyskania życia wiecznego przez samego jej posiadacza, a na dodatek w wieku tysiąclecia staje się źródłem prawdy dającej życie wieczne ludzkości w tysiącleciu. Więc każdy prawdziwy naśladowca Chrystusa z wieku Ewangelii, mam tu na myśli członków Kościoła przede wszystkim, jest źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Kiedy te źródła zejdą się razem, a wiemy, że już się zeszły razem, to będzie wówczas z nich mogła z Chrystusa głowy i ciała wypłynąć wielka rzeka wody życia dla innych, wielka masa prawdy. Mówi nam o tym objawienie 21 rozdział i 22 rozdział, który przedstawia Chrystusa głowę i ciało połączonych ze sobą chwale jako Nowy Jeruzalem, i pisze o tym, że z którego wypływa rzeka wody życia. Jest mowa o tym, nawet możemy zerknąć do początku pierwszych wersetów 22 rozdziału, gdzie o tej rzece jest mowa. 22 rozdział Księgi Objawienia od początku mówi tak: Pokazał mi też rzekę wody życia. Śniła jak kryształ, a wypływała z tronu Boga i baranka. Tak? Z tronu Boga i baranka. Z barankiem oczywiście jego oblubienica też na tronie się znajduje i wypływa rzeka wody, tak jak Pan obiecywał swoim naśladowcom, że z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej, czy też stanie się ktoś źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu, co do jednego prowadzi, bo żeby mogła rzeka wypłynąć, to musi być źródło tej rzeki i ktoś taki staje się właśnie źródłem, czyli źródłem prawdy. Ci członkowie Kościoła połączeni z naszym Panem stają się w wieku tysiąclecia źródłem prawdy, które będzie jako rzeka, nie tylko źródełko małe, tylko jest powiedziane wprost, że z tego będzie źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Ewangelia Jana 4 rozdział, a Ewangelia Jana 7 rozdział mówi o tym, że już będzie rzeki wody żywej popłyną, czyli nie będzie to źródełko, które da taką malutką rzeczkę, taką, że można przez człowiek może przeskoczyć z jednego brzegu rzeki na drugi, bo i takie rzeczki są, tylko w potężne rzeki z tego popłyną olbrzymia ilość prawdy docierająca do każdego zakątka na świecie, do każdego człowieka, który kiedykolwiek żył. Wypełniają się słowa opowiedziane o naszym Panie, że jest światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Wtedy to się wypełni, bo skoro cała ziemia będzie wypełniona poznaniem Pana, właśnie tą wodą, jego prawdą, to dotrze to do absolutnie każdego człowieka. Czyli słowa naszego Pana tutaj na zakończenie, na podsumowaniu wykładu. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Te słowa oznaczają, że wskazują na błogosławieństwa udzielane w wieku Ewangelii tym, którzy pragną i już w wieku Ewangelii przychodzą do naszego Pana. Nasz Pan mówi takowym, nie musicie czekać na wiek tysiąclecia. Ja właśnie ze względu na takich jak wy, wiedząc, że ja, mój Ojciec, Bóg, Jahwe, wiedział, że takowi istnieją w rodzaju ludzkim, którzy mają te właśnie pragnienia, których nic nie jest w stanie zaspokoić, jak tylko prawda Boża, że takowi nieliczni, ale są wśród ludzkości, to ja dla takowych właśnie przewidziałem wiek Ewangelii. Dlatego wiek restytucji nie rozpoczyna się od razu po tym, jak nasz Pan wstąpił do nieba i przedstawił zasługę swojej ofiary Bogu, tylko jest jeszcze wiek Ewangelii, długi okres czasu trwający już około 2000 lat, jest przewidziany właśnie dla takowych, więc tutaj kto pragnie, niech przyjdzie i pije. To jest to błogosławieństwo, ta pociecha, to ukojenie, to życie wieczne, które dzięki temu ci uzyskają. A po drugie, druga część tego wersetu zaznacza tutaj jeszcze błogosławieństwa wieku tysiąclecia. Więc w takim jednym krótkim stwierdzeniu, jeśli kto pragnie, nie przyjdzie i pije, a popłyną z jego wnętrza wody rzeki żywej, są błogosławieństwa Boże na obydwa wieki podane. Widzimy, jaka kondensacja myśli w wypowiedziach naszego Pana. By uzyskać tak wielką kondensację myśli, to rzeczywiście nasz Pan musiał czasem mówić rzeczy, które ówcześni słuchacze często stwierdzali, że są niezrozumiałe i że ciężko jest im pojąć te rzeczy. Wiemy, że i sami apostołowie mieli nierzadko problemy ze zrozumieniem naszego Pana, pomimo tego, że byli prawdziwymi Izraelitami, a nie jakimiś tam hipokrytami, czy też z innymi grzesznikami, którzy byli zobojętnieni na Słowo Boże i nic to ich nie interesowało. Więc tutaj mamy wielką tą kondensację myśli, pokazane są błogosławieństwa wieku Ewangelii i wieku także tysiąclecia, więc wszyscy zostaną oświeceni przez tą prawdę wówczas, zaproszeni do picia z owej rzeki wody żywota, która popłynie od wnętrza, od tych, którzy będą oblubienicą Chrystusową i wraz z Chrystusem będą źródłem tej prawdy wieku tysiąclecia. No i na zakończenie wypada podać nam słowa z objawienia 22 rozdziału, werset 17. Jedne z ostatnich słów w Słowie Bożym zapisanych, sama końcówka, gdzie czytamy, a duch i oblubnica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Nam zostaje nic tylko powiedzieć amen. Niech tak się stanie. Dziękuję, braterstwo, za uwagę.